655 23 33 i drugi numer telefonu 655 23 66 kierunkowy z Europy 00 48 56, natomiast z Ameryki 011 48 56. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię, Anna z Warszawy.
Witam Pani Aniu.
Ja chciałam zapytać, bo Pan mówił, Pan Brzezicki mówił o rozdzieleniu Stoczni Gdańskiej i Stoczni Gdynia. A ja słyszałam, że do Stoczni Gdynia należą najcenniejsze tereny. Czy ta Stocznia Gdynia będzie działała, czy tylko chodzi o to, żeby te tereny przejąć, bardzo wartościowe, i może ta, nie wiadomo, czy ta stocznia się utrzyma, bo tak słyszałam, że takie rozdzielenie właśnie może doprowadzić do tego, że te tereny wszystkie będą należały do Stoczni Gdynia.
Już przekazuję głos naszym gościom. Bóg zapłać, Panie Aniu, z Panem Bogiem.
Tak naprawdę to te tereny nie należą i nie należały do Stoczni Gdynia, o których Pani mówi. Tereny, najcenniejsze tereny miejskie to należały do Stoczni Gdańskiej. I rzeczywiście było tak, że Stocznia Gdynia, przejmując Stocznię Gdańską, przez jakiś czas posiadała te dobre tereny. Ale te tereny dziwnym trafem trafiły do osób prywatnych, a w tej chwili są własnością funduszy amerykańskich, a pośrednio z Synergii 99. Mówiliśmy, że dostały się tam po bardzo dziwnych transakcjach prezesa Stoczni Gdynia, pana Janusza Szlanty. I dzisiaj bez jakichś szczególnych procesów będzie trudno to do odzyskania. Także dzisiaj, na dzień dzisiejszy, te najcenniejsze tereny o największej wartości są w ręku bardzo dziwnych spółek.
Pytanie także, które padło z ust Pani Ani, czy Stocznia Gdynia będzie zatem istniała?
To nie ma nic wspólnego. Jeśli chodzi o Stocznię Gdynia czy Stocznię Gdańsk, tereny nie mają nic wspólnego z istnieniem czy nieistnieniem. W tej chwili trzeba poszukiwać takiej drogi, nie patrząc jakby w przeszłość, bo to zostawmy prokuratorom i sędziom. Natomiast musimy poszukać takiej drogi, żeby z tej sytuacji, która jest dzisiaj, należy wyjść. I tutaj Pan Brzezicki powiedział, że każda z tych dróg, każda z tych stoczni szuka innej drogi, gdyż razem nie można ich znaleźć z wielu powodów. I stąd, jeśli chodzi o Stocznię Gdańską, będzie to droga inna, Gdyni inna, ale to o tym już przed chwilą.
Czy trzeba tutaj zaznaczyć też, że to załogi obu stoczni w jakiś sposób mówią i pokazują, w jakim kierunku chcą iść, i o ile załoga Stoczni Gdyńskiej jest bardziej za tym, żeby szukać inwestora zagranicznego, o tyle załoga Stoczni Gdańskiej jest za tym, aby tym inwestorem był inwestor krajowy, lub żeby przynajmniej w tym pierwszym okresie stocznia była cały czas własnością Skarbu Państwa.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Nieudane połączenie. Prosimy bardzo. Ponownie nieudane. Przypomnę numery telefonów 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, i dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Witam ojca i gości. Zofia z Krzeszowic.
Witam
się, Pani Zofia. Nisko. Ja mam, ojcze, ja mam do panów takie pytanie. Dwa nawet. Skąd mieli właśnie ci ludzie, oni nie mieli pieniędzy przecież, a kupili tą stocznię? A drugie jest, no to może nie pytanie, tylko chyba trzeba wszystko zrobić, żeby odzyskać to. No i żeby stocznia była w ogóle polska, żeby mogło życie tam być, żyć, praca.
Tak, Pani Zosiu, dziękujemy.
A teraz jest
tak.
To takie, no i żeby ci ludzie odpowiedzieli, co to właściwie jest słowo, ukradli to. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy, Pani Zosiu. Dziękujemy. Z Panem Bogiem, Pan Przewodniczący.
Bardzo trudno nam było przebić się przez media, szczególnie z informacją, że Stocznia Gdańska nigdy nie była kupiona, tylko była przejęta. Dzisiaj właściwie już zagrabiono. Większość mediów, tak, no można użyć słowa ukradziona. Dzisiaj właściwie wszystkie media, nawet te, które były, no, kibicowały temu przejęciu przez ja nie mówię Stocznia Gdynia, to jest właściwie takie, mówiąc o Stoczni Gdynia, tak czasami się odnosi wrażenie, jakbyśmy my mieli żal do załogi Stoczni Gdynia. Nie, zostały przejęte przez pewną grupę ludzi. I te same w zasadzie osoby, które przejęły Stocznię Gdańską, wykorzystując koneksje różnego rodzaju, to samo doprowadziły do pewnych dużej trudności Stocznię Gdynia. Więc chciałem od razu panią zapewnić, że Stocznia Gdańska nigdy nie została kupiona, że w momencie, kiedy ją przejmowano, w Stoczni Gdańskiej, w kasie Stoczni Gdańskiej były 43 miliony. Stocznię Gdańską niby przejęto, mówiło się, że przejmuje się za 105 milionów, ale tak naprawdę to te 43 miliony stanowiły pierwszą transzę pożyczki, którą te osoby, które ją przejmowały, zaciągnęły w kredyt banku, a pozostałą część Stocznia Gdańska spłaca do dzisiaj. I mało tego, połowę prawie stoczni, której stanowiło najcenniejsze miejsce do budowy nowego miasta Gdańska, jak teraz się to nazywa, zostały sprzedane za wielokrotnie większą wartość niż umownie zapłacono za Stocznię Gdańską. Podkreślam, umownie, bo zapłaciła za nią sama Stocznia Gdańska. Wiem, że to jest skomplikowane i dla każdego, który to słucha, aż jest niewiarygodne i było trzeba dużo czasu i dużo dokumentów pokazywać, żeby ludzie, normalnie zwykli ludzie, potrafili to zrozumieć, bo jest to tak niewiarygodne i wobec Stoczni Gdańskiej dokonano takiego bandyctwa, że trudno jest to nawet przekazać, bo każdy normalny, kto to słucha, to uważa, że to jest niemożliwe, żeby w państwie prawa, a podobno za takie uważa się naszą Rzeczpospolitą, było to możliwe.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ja dzwonię z Wrocławia. Właśnie chciałam na ten temat, żeby ja kiedyś wykupiłam cegiełki na Stocznię Gdańską.
Tak, jak pani na imię?
Maria.
Pani Maria, proszę bardzo. Tak, pani Maria, jesteśmy na antenie, proszę rozpocząć wypowiedź.
Aha, no właśnie chciałam spytać, to gdzie, do kogo mam się zwrócić, proszę, bo ja kiedyś kupiłam na wykup właśnie ratowania Stoczni Gdańskiej, kupiłam cegiełki, mam takie te właśnie z poczty druczki i chciałabym to przekazać na Radio Maria. Jak mam to załatwić?
Czyli teraz tak, panie przewodniczący...
To znaczy, ja od razu mogę powiedzieć, jeśli chodzi o cegiełki, które to było stowarzyszenie, to było założone...
Ratowanie Stoczni Gdańskiej.
Tak, jeśli chodzi o zakup cegiełek, to te cegiełki były nie tylko na ratowanie Stoczni Gdańskiej, ale były przekazane na całą działalność związaną z upadłością Stoczni Gdańskiej. I te pieniądze, one nadal są. Te pieniądze są w stowarzyszeniu. Natomiast forma cegiełek, kupowania cegiełki, nie przewidywała formy zwrotu. Tego typu formę zwrotu przewidywało inne stowarzyszenie, które umownie nazywano stowarzyszenie, którym założyło Radio Maryja. I to stowarzyszenie było skierowane tylko i wyłącznie na wykup stoczni. I dlatego, o ile mi wiadomo, to ojciec Rydzyk osobom, które tego żądały, ponieważ nie doszło do transakcji wykupu Stoczni Gdańskiej od syndyka, to tym osobom, które się zgłosiły, zwracał pieniądze. Natomiast osobom, które nie zgłosiły, uznano, że cały ten fundusz będzie przekazany na funkcjonowanie radia. Także tutaj należy podzielić, były dwa fundusze, jeden fundusz był na co innego i drugi fundusz na co innego. I ja zapewniam panią, jeśli pani ma te cegiełki, to każda złotówka z tych cegiełek powinna być dobrze spożytkowana. Na razie pieniądze są, ale one mogą być tylko spożytkowane na cele statutowe, które tam są zapisane. Nie można zwrócić pieniędzy za cegiełki, dlatego że jest to prawnie niemożliwe.
Nie, właśnie pieniążków nie chcę, tylko ja chciałam, żeby tak. To po prostu, bo to na poczcie kupiłam.
Tak, pani Mario, i od razu tłumaczymy, że w tym momencie jest to niemożliwe, bo były dwa zupełnie odrębnie działające organizmy, które chciały wesprzeć Stocznię Gdańską. Mówimy o tym Społecznym Komitecie Radowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego, gdzie subkonto było założone przy Radiu Maryja, i mówimy rzeczywiście o Solidarności. Tam były rozprowadzone te cegiełki, były to dwa odrębne organizmy, zatem w tym momencie również niemożliwością jest przekazanie tego, ale tak jak pan przewodniczący zapewnił, te pieniądze były już i będą dobrze zagospodarowane.
Bo ja myślałam, że właśnie wykupiłam, tak kto inny kupił i to nikt z tego nie korzysta, ani ja, ani nasza stocznia, ani...
Znaczy w momencie, kiedy pani te cegiełki kupiła, to te pieniądze już trafiły do stoczni i te pieniądze są dobrze wykorzystane, one sobie czekają.
Ja jeszcze mogę panią zapewnić, że
a cegiełka to jest tylko dowód zakupu.
Tak, ja mogę jeszcze panią zapewnić, że być może dzięki pani cegiełce udało nam się przetrwać. Bo ja pani powiem, że były takie momenty bardzo, bardzo newralgiczne w stoczni, gdzie te cegiełki, te pani pieniądze wielokrotnie już pomogły stoczni, i to, że dzisiaj mówimy, że Stocznia Gdańska jest w złej kondycji, ale i tak lepszej niż inne zakłady, inne stocznie, to między innymi być może dzięki pani.
Dziękujemy pani Mario. Ten kolejny telefon świadczy o tym rzeczywiście, jak wiele jest jeszcze nieporozumień związanych z tymi stowarzyszeniami, które chciały wspierać Stocznię Gdańską, a zatem również nie dziwimy się, że korzystają z tego media, które wprowadzają kolejne zamęty w tej sprawie. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Moje imię Krzysztof, ja dzwonię z Marborka.
Witam panie Krzysztofie.
Mam do naszych gości dwa pytania. Mianowicie, kiedy tak zwane przemiany gospodarcze objęły Stocznię Gdańską, pojawił się pewien wówczas bliżej nieznany taki twór o charakterze podmiotu gospodarczego nazywający się EWIP Progress. Proszę o kilka słów ewentualnie przybliżających jego przeszłość lub ewentualnie współczesność. Czy jeszcze istnieje? Co to takiego jest? Pierwsze pytanie. No i drugie pytanie. Jak nam wszystkim wiadomo, w swoim czasie załoga Stoczni Gdańskiej wypromowała spośród siebie, z powodzeniem zresztą, kandydata na prezydenta, który u schyłku swej kadencji ogłosił swój powrót na łono załogi stoczni. Proszę powiedzieć, czy faktycznie pan Lech Wałęsa wrócił, że tak powiem, do swoich? Jakie ewentualnie panowie moglibyście przytoczyć działania pana Wałęsy zmierzające do wsparcia nie tylko stoczni, z której wyszedł, ale całego przemysłu okrętowego w Polsce? Posłucham na antenie i dziękuję za przybycie do radia.
Dziękujemy. Bóg zabrać panie Krzysztofie.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, EWIP Progress, to jest bardzo ciekawa spółka. Jak ktoś spojrzy na klęski gospodarcze, na naszą mapę klęsk jakby gospodarczych, popatrzy na huty, stocznie, to wszędzie tam właśnie brała udział ta spółka doradcza, się o nazwie EWIP Progress, ale tutaj muszę dodać, że prezes tej spółki, pani Prucińska, jedna z prezesów, była trzykrotnie nagradzana przez pana Aleksandra Kwaśniewskiego jako prezydenta. Łącznie nawet chyba dostała komandorię czy coś w tym rodzaju. Także i to dla ciekawostki, to w spółce tej, w Radzie Nadzorczej jest niejaki Borys Szlanta. Także to jest, wydaje mi się, że te nazwiska powinny panu powiedzieć bardzo dużo. I mogę powiedzieć, jak gdzieś będzie się źle działo, to podejrzewam, że niektóre te nazwy będą się pojawiały. Dodać należy jeszcze tutaj, jeśli chodzi o spółkę EWIP, że spółka ta przez ostatnie 10 lat miała bardzo dobre wejścia we wszystkich ministerstwach, oczywiście gospodarczych. Wszędzie ludzie doradcy tej spółki doradzali wiceministrom, podsekretarzom stanu. Ja sądzę, że niektórym doradzają pewnie do dzisiaj. Co do drugiego tematu, dotyczącego prezydenta Lecha Wałęsy, to ja powiem tak. Póki Wałęsa był prezydentem, nie odważono się na ruchy drastyczne wobec Stoczni Gdańskiej. To jest prawda. Nie odważono się na te ruchy. Jak Wałęsa odszedł, to te ruchy no, poczyniono. Co do pomocy, trudno mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że ja bym nie, tak bardzo nie krytykował pana Wałęsy. Jest tyle osób, które zrobiło dużo gorzej, że wolałbym jakby ten temat przemilczeć.
Dziękujemy, gorąco pozdrawiamy raz jeszcze pana Krzysztofa. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica, Jacek Kurski.
Witamy serdecznie, panie pośle.
Bardzo się cieszę i dziękuję za tę audycję. To wielkie, tylko chyba troszeczkę radio musimy ściszyć.
Całkowicie wyciszyć albo wyłączyć, bo będzie nam przeszkadzać.
Dobrze. Więc dziękuję za tę audycję, bo moment jest ważny i historyczny, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość bierze sprawy Stoczni Gdańskiej, czyli tego sumienia narodu i pełną odpowiedzialność właśnie za ten zakład. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Stocznia Gdańska to jest takie miejsce święte, no święte w takim znaczeniu, jak rzecz świecka może być święta, ale z punktu widzenia historii Polski ma to znaczenie zupełnie fundamentalne i wszyscy, którzy Polskę kochają, muszą zawsze do stoczni wracać i interesować się losem tego zakładu. Ja pierwszy raz jestem z Gdańska, więc pod stocznię podjechałem pierwszy raz w 78 roku, jak miałem 12 lat. Pierwsze niezależne obchody grudnia 70 roku i takie zderzenie z małego dziecka z PRL-owską rzeczywistością, SB-cy, którzy rozbijali wieńce w obronie upamiętniające zamordowanych stoczniowców z grudnia, wywożone gdzieś w nieznane miejsce, tłum takich chyba 40 autobusów zastawionych pod stocznią, żeby tylko ludzie nie mogli się zgromadzić i nie uczcić poległych stoczniowców. To takie było szokujące jak dla dziecka. No potem oczywiście sierpień 80 i gdyby nie stoczniowcy Gdańska, to być może komunizm trwałby dużo, dużo dłużej, bo to było takie oczywiste bankructwo komunizmu. Oto robotnicy, ta słynna leninowska klasa robotnicza wystąpiła przeciwko temu systemowi i po tym się już nie mogli podnieść. W końcu rok 88 i ten strajk, który i w maju i sierpniu, który otworzył drogę do tych najnowszych przemian i odzyskania przez Polskę wolności, tam się kształtowały przyjaźnie, tam się kształtowały kontakty, tam poznałem notabene pana przewodniczącego Romana Gałęzewskiego 18 lat temu. Pozdrawiam serdecznie ciebie, Romek, i cieszę się, że jesteś w Radiu Maryja. Tam i Roman Gałęzewski, ja poznaliśmy również braci Kaczyńskich na tym strajku, więc jest to miejsce z punktu widzenia i osobistych biografii niezwykle istotne. I dla mnie jest to taki podwójny symbol z czasów najnowszych, to znaczy kiedy stocznie sprzedawano, a było to 8 września 1998 roku. Wtedy zrozumiałem, że AWS odchodzi od swojego programu. To było straszne, bo to było rok po zwycięstwie AWS-u. Wydawało się, że dużo dobrego można dla Polski zrobić i ta straszna, skandaliczna, fatalna decyzja. Sprzedaż zakładu, który wówczas, jak tutaj Roman Gałęzewski mówi, miał 43 miliony na koncie. Sprzedaż za kredyt, który Szlanta wziął, czyli nie dawał żadnych własnych pieniędzy. Do tego 73 hektary w centrum Gdańska warte dobre 100 milionów dolarów, krótko mówiąc. Symbol Solidarności, symbol przemian Polski, odzyskania wolności, sprzedany właściwie za bezcen, podarowany ludziom, którzy na to nigdy nie zasługiwali. Więc to był taki moment, kiedy zrozumiałem, że AWS ostatecznie odchodzi od swojego programu i zdradza te wartości, dla których ludzie na niego głosowali. Ale dzisiaj, po 6 latach od tamtych wydarzeń, właściwie po prawie 8, mam nadzieję, że jest to symbol drugi, symbol odwrotny, symbol pozytywny, że Prawo i Sprawiedliwość bierze odpowiedzialność za stocznię i za te obietnice, które ze stocznią zostały, w stoczni zostały złożone, że będzie to symbol pewnej wiarygodności od dzisiaj postaw polityków prawicowych za Polskę, za stocznię. Jestem bardzo zadowolony, że w studiu zasiada Andrzej Jaworski, osobisty pełnomocnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że tymczasowo w tej trudnej sytuacji stoczni wziął ten trud odpowiedzialności za tymczasową prezesurę Stoczni Gdańskiej. Jestem bardzo szczęśliwy, że Lech Kaczyński pierwszą delegację, jaką jaką przyjął jako prezydent elekt, to właśnie była delegacja stoczniowców i myślę, że i PiS-owi, i prezydentowi starczy tego, tej determinacji, żeby te konieczne czynności i rzeczy dla stoczni, które są konieczne, zrobić i zagwarantować. Mam w związku z tym dwa może szczegółowe pytania. Jedno do pana przewodniczącego Romana Gałęzyskiego, do ciebie Romko, a drugie do pana Andrzeja Jaworskiego. Do pana przewodniczącego Gałęzyskiego, czy już sytuacja pod względem ekonomicznym rozpoznania sprawy została opanowana? Chodzi mi o tą fatalną do tej pory praktykę, szczególnie w stoczni Gdynia, ale Gdynia do tej pory posiadała Gdańsk, polegającą na wyprowadzaniu majątku przez dawną postkomunistyczną ekipę, kwestia eurocynku, kwestia innych ważnych nieruchomości, które były wyprowadzane w jakiś taki quasi aferalny sposób ze stoczni Gdynia, oraz komentarz do fatalnej polityki kontraktowej dotychczasowej ekipy, tej związanej z panem Lewandowskim, polegającej na tym, że przez wiele lat godzono się na, i tu nie mogę zrozumieć, czy z głupoty, czy z jakiegoś sabotażu, na kontrakty, które zupełnie nie były opłacalne, i to w sytuacji, kiedy na świecie jest boom producencki, jest boom na statki, boom na przemysł stoczniowy, jest rynek producenta, czyli ten, który produkuje, dyktuje warunki. Zamówienia są na 5-6 lat do przodu. Bardzo trudno jest zamówić dzisiaj statek na świecie, a pomimo tego poprzedni zarząd stoczni Gdynia wykonywał statki, których kontrakty w związku z bardzo słabym kursem dolara, silnym złotego, były zupełnie nieopłacalne. Jak wytłumaczyć, że ci ludzie nie podejmowali renegocjacji kontraktu w sytuacji, kiedy bez trudu można było to zrobić, kiedy nawet kara umowna za zerwanie kontraktu wynosiłaby $1 000 000, a zysk za nowy kontrakt wynosiłby 7-8 milionów, dlatego że każdy armator na świecie, każdy podmiot, który podejmuje fracht, musiałby zgodzić się na nowe warunki finansowe kontraktu, dlatego że inaczej wylatywałby z rynku, więc proszę tutaj pana przewodniczącego Gałęzyskiego o komentarz do tych dwóch spraw, wyprowadzanie majątku i nieopłacalności kontraktów, czy to był sabotaż, czy głupota, czy już sprawa została rozpoznana i opanowana. A do pana Andrzeja Jaworskiego pytanie, czy, bo przecież był w poprzedniej kadencji radnym miasta Gdańska, więc myślę, że ma tutaj wiedzę, a na pewno jakąś intuicję, o rolę prezydenta Gdańska w tym przejmowaniu majątku przez spółkę Synergia i te podejrzane fundusze inwestycyjne, o których tyle mówiono, szczególnie w tej części, która była transmitowana w telewizji Trwa, mówił o tym pan właśnie Roman Gałęzewski, te dziwne różne fundusze, które właściwie w zasadzie do końca nie wiadomo dzisiaj, kto posiada tak naprawdę w sensie własnościowym tych kilkadziesiąt hektarów w centrum Gdańska, wyprowadzonych w sposób aferalny. Pytanie do Andrzeja Jaworskiego, jak ocenia tutaj rolę miasta Gdańska, prezydenta Gdańska? Czy przypadkiem nie ułatwiano tutaj przejmowania majątku stoczni i poprzez usłużne przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez niejednoznaczną politykę miasta wobec pochylni przejmowanych, zabieranych, kradzionych stoczni? Jak on ocenia tutaj współudział, bo co tu dużo gadać, w obu przypadkach mówimy i przy sprzedaży stoczni, i przy mieście Gdańsku o Platformie Obywatelskiej. Krótko mówiąc, te dwa pytania do obu panów i wielkie dzięki dla Radia Maryja, dla wszystkich panów w studiu za tę troskę o Stocznię Gdańską, o ten symbol wiary, polskości i niepodległości Polski. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy serdecznie, gorąco pozdrawiamy. Na antenie Radia Maryja mówił pan poseł Jacek Kurski, Prawo i Sprawiedliwość. Przekazujemy głos naszym gościom, pan przewodniczący Roman Gałęzewski.
Drogi Jacku, no cieszę się, że wspomniałeś, bo to takie raczej nostalgiczne, przeżyte jakby chwile, szczególnie w strajku w 1988 roku, kiedy to wspólnie poznaliśmy braci Kaczyńskich, i to, o czym mówisz, a więc zwrot na lepsze, czyli walka o Stocznię Gdańską po, wydaje się, już beznadziejnej sytuacji, kiedy to najpierw Jarek Kaczyński, później Lech Kaczyński powiedział, że co zrobi. Powiedział, że 38-milionowy naród musi upomnieć się o Stocznię Gdańską, stać go na to i że on wszystko będzie robił. Okazało się, że to nie były słowa. Wielu ludzi, kiedy ja to usłyszałem, ja to wziąłem do siebie, wiele ludzi pytało się, czy to kolejna gra wyborcza. Ja mówiłem, że wielokrotnie, że co jak co, ale znając braci Kaczyńskich, wiem, że oni nie okłamują. Że ktoś, kto myśli, że były to słowa puszczone tylko na wiatr, to się myli. A szczególnie mylili się urzędnicy, którzy wszystko robili, żeby to nie wyszło. To, że dzisiaj jeszcze ta Stocznia Gdańska nie jest wolna i nie jest w innej sytuacji, to jest właśnie ten opór materii urzędników, podsekretarzy stanów, troszeczkę niżej również, szefa korporacji, no już nie będę mówił o bardzo dziwnym nazwisku Arkadiuszu Krężelu, który do dzisiaj, no nie wiem jakim cudem, on jeszcze tam jest prezesem i pomimo różnych zapewnień, że architekt promowania szlanty i całego tego układu, no do dzisiaj tam siedzi. I tu chyba jest odpowiedź na wszystkie inne pytania. Architekt tamtego układu jest jeszcze u władzy, więc nie dziw się, że wiele rzeczy dzisiaj jeszcze nie ujrzy światło dzienne. Wiele rzeczy jeszcze nie może ujrzeć światło dzienne i sytuacja dzisiaj jest o tyle dobra, że jest nowy zarząd, zarząd Stoczni Gdańskiej, który już podjął decyzje personalne co do właśnie całego tego układu. Bo ja już nie chcę uprzedzać, ale za chwilę będzie bardzo wiele, wiele dokumentów, które będą rozstrzygały sądy. Ty nawet nie wspomniałeś o tym, choć sądzę, że chciałbyś wspomnieć o takiej sytuacji, gdzie jest wyrok, co prawda nieprawomocny, ale 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. I to za jaką kwotę? Za 205 milionów złotych zniesienia kaucji. I to zrobił pan prezes i wiceprezes Stoczni Gdańskiej, podległy panu Szlancie, pan Banach i pani Dudziuk. I my złożyliśmy to do sądu. Oczywiście nie było to zbyt łatwe. I proszę zwrócić uwagę, za 205 milionów zniesienia kaucji. Wyrok 2 lata w zawieszeniu. Podejrzewam, że za przejechanie kury podobny byłby. Także to jest nasza rzeczywistość. Tutaj ja mogę jeszcze tylko powiedzieć, że to, w czym dzisiaj jesteśmy, nie udałoby się, zarówno gdyby nie było pełnomocnika do spraw Stoczni Gdańskiej, który wchodzi od jednego biura do drugiego biura i przypomina im, jakie były nie tylko deklaracje, jakie były decyzje najwyższych władz w państwie. W normalnym kraju, kiedy premier, prezydent, kiedy szef partii rządzącej mówi, że to a to jest wolą władz, które przejmują władzę, to wszyscy urzędnicy starają się jeden przez drugiego doprowadzić, by jak najszybciej to zaistniało. W naszym kraju jest to zupełnie odwrotnie. Chce się udowodnić, że zarówno prezydent, jak i premier, jak i najważniejsze osoby w kraju nie miały racji, że to właśnie tylko tak sobie powiedziały. I wydaje mi się, że póki nie zrobi się z tym porządku właśnie w tych urzędach, a wydaje mi się, że ty to powinieneś piętnować, to tak będzie. Przecież wiele razy do ciebie dzwonimy po to, żebyś udrożnił nam, czy zgłosił, czy umówił nas na spotkanie z osobami, bo widzimy, że są jakieś blokady. I mówię, przy twojej pomocy, przy pomocy Andrzeja, ja wierzę, że to będzie szybko, że te zmiany pójdą na lepsze. Natomiast te wszystkie przekręty, które są, nawet dzisiaj nie chcemy specjalnie o nich mówić, dlatego że ja sądzę, że te, które znamy, to są marginesem tego, który jest w rzeczywistości. I po otwarciu sejfu, po otwarciu wszystkich umów, ja sądzę, że będzie wiele sensacji.
Pan Andrzej Jaworski.
Myślę, że warto tutaj rzeczywiście powiedzieć o roli samorządów, czy roli samorządu miasta Gdańska w sprawie stoczni. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że ziemia jest tyle warta, ile na niej można zbudować, ile na niej można zainwestować. I na pewno, gdyby nie to, że w ubiegłym roku Rada Miasta Gdańska zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, zmieniła go z terenów stoczniowych na tereny właściwie najlepszych usług mieszkalnictwa, te tereny łatwiej byłoby odzyskać, czy łatwiej byłoby mieć nad nimi pieczę. To, że Rada Miasta Gdańska podjęła taką uchwałę, która poszła na rękę Synergii, no z jednej strony źle wróży dla tego, co chcemy zrobić i dla naszych inwestycji na tych terenach, ale z drugiej strony też pokazała cała ta sprawa, jak bardzo nakłaniano niektórych radnych do tego, aby w konkretny sposób w tej sprawie głosowali. I myślę, że ten temat też jeszcze wróci i tym tematem też będzie można się kiedyś zająć. Natomiast myślę, że może najwyższy czas, aby posłowie Prawa i Sprawiedliwości, posłowie zwłaszcza z Pomorza, może zaproponowali nawet powołanie w jakiejś komisji śledczej do spraw Stoczni Gdańskiej, bo myślę, że jest to temat bardzo istotny i temat, w którym wiele jeszcze można rzeczy wyjaśnić i wiele można odzyskać.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Moje nazwisko Maria Bubnowicz z Wałbrzycha, dzwonię z parafii świętego Józefa Robotnika. Ja w sprawie tego funduszu, tego społecznego funduszu na budowę, na ratowanie stoczni, więc ja też, to znaczy właściwie to mój mąż, wpłaciliśmy przy naszej parafii świętego Józefa Robotnika do naszego Radia Maria, wpłaciliśmy też tam małą kwotę na ratowanie tej stoczni, no i później był po prostu apel, żeby kto chce, to może odebrać te pieniążki, więc myśmy nie odebrali, przekazaliśmy to, pozostawiliśmy to do dyspozycji Radia Maria na rozbudowę tego dzieła, więc tyle chciałam powiedzieć na ten temat.
Dziękuję Pani Mario, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo? Prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago.
Witam Pani Wacławie, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, szanownych gości i moich rodaków, Rosjanin na całym świecie. Słuchający nas w tej chwili, a kochający swoją ojczyznę. Ponieważ ja wyjechałem w 1987 roku, tuż przed tak zwanym okrągłym stołem, który to okrągły stół miał być stołem prawdy, a stał się stołem matawstwa i krętactwa. Teraz gruba kreska miała stać się kreską miłosierdzia, a stała się kreską matawstwa i krętactwa. Obserwując z daleka to wszystko, co się w Polsce dzieje, a jestem zainteresowany od prawie dzieciństwa, dochodzę do jednego wniosku, że w Polsce działa antypolska konspiracja, która nie pozwala Polakom zaistnieć. Cokolwiek byśmy zrobili, będzie źle. Pamiętam jeszcze w latach 70. za jakiego pana Gierka. Były przygotowania robione, samochody, polewaczki były szykowane i tak dalej. Wszyscy urzędnicy, te wszystkie urzędy przechodzili odpowiednie przeszkolenia i przysięgi składali na piśmie. Wtedy już było to się wszystko szykowane, bo idea była podana dużo wcześniej. Nawiązuję teraz do czego. Idea Solidarności, w ogóle sama Solidarność, została przez tych wrogich w Polsce konspiratorów, że tak powiem, drastycznego określenia, została zgwałcona i określona Polska została. Z pięknej idei, która miała służyć odbudowie narodu, odbudowie Europy i świata, w strasznym zagmatwaniu atomowym, w jakim żeśmy się wtedy znajdowali, i ekonomicznym, spowodowanym przez te straszliwe wydatki na zbrojenia. Polska miała dać przykład właśnie. Ale ci, którzy powodują to na świecie, spowodowali to, że wykorzystali tę ideę Solidarności i chcieli nas zrobić naiwniakami, których można oszukać i okraść. Ponieważ nie mieliśmy kontaktu ze światem zewnętrznym i tak zwanymi biznesami, które są dla mnie wszystkie oszukańcze żerujące na cudzym szczęścia.
Panie Wacławie, jakbym mógł prosić, to prosiłbym już o przejście
do jakiegoś... Jedno pytanie mam do panu, szanownego, się tak proszę, już kończę, jeżeli można. Ponieważ ja tutaj mieszka niejaka pani Puśnicka, ja nie wiem, czy ja właściwie zrozumiałem imię, nazwisko, pani, która była w zarządzie tej spółki Progres, Progres, Edi, jakiś Edi Progres. Nie wiem, czy chodzi o tą panią Puczyńską, czy o inną, bo ta pani Puczyńska tutaj to jest bardzo szanowną kobietą i jej ojciec był lotnikiem, walczył w czasie wojny i był pomysłodawcą tych czarnych skrzynek w samolotach, o które zresztą ciężko walczył, ale wywalczył te skrzynki. To jest pomysł Polaków. Druga sprawa, drugie pytanie, jeżeli można mieć. Chciałbym wiedzieć, czy panowie, no jesteście w końcu na tyle zorientowani, pan Kurski na pewno, którego słucham przed chwileczką, że na pewno wiecie, panowie, znacie tą genezę odkorzenia, że tak powiem, Solidarności. I pytam się, dlaczego Polacy wierzyli w jakieś AWS-y, czy w jakieś inne zagrania, które były po prostu prowadzone przez ludzi, którzy byli podstawieni w tym celu, żeby wypełniać wolę tego międzynarodowego, tej międzynarodowej chucpy i międzynarodowego, że tak powiem, i nie powiem co dalej.
Tak, panie Wacławie, dziękujemy.
Dziękuję
za ten telefon, Boże, pozdrawiam.
Bardzo bym prosił, czy panowie jesteście zorientowani w tym, kto tym wszystkim sterował i kto wypromował tych ludzi, którzy nas oszukiwali?
Bóg zapłać. Panie przewodniczący, prosimy.
Nie, no to na pewno nie jest ta pani, pani Pucińska, o której jest tutaj, ja mówiłem, to jest osobą, która jest w Warszawie i właśnie ona, nie sądzę, żeby pani w Chicago była nagrodzona przez pana Aleksandra Kwaśniewskiego 3 wyróżnieniami czy tam medalami. Natomiast ona jakby założyła spółkę, na początku założyła tą spółkę, o ile mi wiadomo, to z Markiem Romanem, jest to takie nazwisko dość słynne i pojawiające się bardzo wiele razy w różnych też właśnie dziwnych działalnościach, jeśli chodzi o prywatyzację. Pan poruszył również temat AWS-u. My staramy się unikać jak ognia polityki, wbrew temu, co się mówi. Ale ja bym nie krytykował tak AWS-u, dlatego że to była tak samo trudna sytuacja, jak jest i dzisiaj. Pewnie w AWS-ie było sporo ludzi bardzo uczciwych, ale to tak jest zawsze, że do grupy ludzi uczciwych dołączają się różni inni. Sam AWS nie mógł rządzić. Proszę zwrócić uwagę, że musiał rządzić, szczególnie w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie, musiał rządzić w koalicji i tam powstały te największe dziwne działania. Ja mogę tylko powiedzieć jedną taką historię, iż na początku, kiedy padła decyzja o sprzedaży, o oddaniu panu Szlancie Stoczni Gdańskiej, to jeden z AWS-owskich decydentów powiedział, że gdyby on zgodził się na układ w sprawie Stoczni Gdańskiej, to rozpadłaby się koalicja. To jest chyba odpowiedź na wszelkie pytania. AWS był zakładnikiem wtedy Unii Wolności. I wszelkie działania późniejsze, kiedy Unia Wolności zrobiła, co chciała już, to AWS został i spijał to, co narozrabiano. Bo ja sądzę, że wielu, proszę zwrócić uwagę, że wielu ludzi z AWS-u dzisiaj uważanych jest za bardzo cennych, dobrych ludzi. Stąd wydaje mi się, że trzeba by na to spojrzeć nie przez pryzmat tego, co jest jakby z zewnątrz, jak to z zewnątrz wygląda, lecz zobaczyć trudności bardzo zaangażowanych ludzi, bardzo uczciwych, zaangażowanych ludzi, którzy mieli zderzenie, próbować ratować, co się da. Natomiast była jeszcze druga wersja, zostawić to komunistom tak, jak było. Pomimo całego tego krytycznego okresu rządów AWS-u, trzeba powiedzieć, że zrobiono mimo wszystko jakiś krok we właściwym kierunku. Dzisiaj robimy, moim zdaniem sprzątamy wady, moim zdaniem dużo mniejsze wady AWS-u niż to, co zrobił Miller i jego poprzednicy.
Przyjmujemy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam?
Jestem już na antenie.
Tak, kogo witamy?
Maria z Krakowa.
Witam, Pani Mario.
Szczęść Boże. Chcę przy okazji, bo słyszałam, że Pani też zadzwoniła na temat...
To znaczy się, ja może miałbym taką gorącą prośbę. Ten temat przewija się i przewijać się będzie. My z Panem Przewodniczącym staraliśmy się wytłumaczyć, w jaki sposób działały te dwa organizmy, zarówno Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego, jak i również Solidarność, która rozprowadzała cegiełki, że myślę, że nie trzeba chyba tego tematu to podejmować jeszcze na antenie Radia Maria, Pani Mario.
Ale proszę ojca, chcę, bo tak, mamy takich troskliwych opiekunów, którzy się troszczą o środki, jakie rzekomo ojciec Rydzyk zagarnął, pieniądze stoczni na Radio Maria. Chciałam powiedzieć, że ja też dałam środki na stocznię, które później nie domagałam się, żeby mi zwrócono, tylko ofiarowałam je na Radio Maria. I tak samo pan Czakreski zbierał też środki, takie cegiełki, też dałam. I tych środków nikt się nie domaga, tylko Radio Maria. I ja proszę tych opiekunów etatowych, oni się już wreszcie dadzą spokój, niech nie dręczą nas, Polaków, którzy chcemy to radio utrzymywać, telewizję trwam i tak dalej. I oni się zajmą swoimi przekaźnikami, które... raczej byśmy woleli, żeby oni powiedzieli, skąd oni mieli na telewizję Trwam, telewizję Polsce i tak, skąd tam środki się znalazły. A ciągle tylko słyszymy, jak oni domagają się, żeby dojść, skąd się wzięły środki na Radio Maria. Mamy tego serdecznie dość, proszę na antenie, niech dadzą spokój temu radiu i nam...
Nie tak szybko dadzą, Pani Maria.
No to co my mamy zrobić?
Modlić się za nich. Myślę, że tak, Pani Mario. Naprawdę, dopóki będziemy dla nich niewygodni, to o tyle będziemy tym ewangelicznym zaczynem, który będzie nade wszystko przyczyniał się do tego, że prawda będzie wzrastać w naszej ojczyźnie. A prawda dla niektórych środowisk jest zawsze niewygodna i będą walczyć z prawdą.
Zawsze będziemy dla nich niewygodni. Oświadczam to na antenie. Zawsze będziemy popierać to radio, tą prawdę i to wszystko stąd tamtąd płynie.
Dziękuję. Dziękuję, Pani Mario. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
No.
Tak, prosimy bardzo. Dobry wieczór.
Ja mam pytanie do...
Tak, proszę wyłączyć radio, słuchać tego, co dzieje się w słuchawce. Tak, my Pana słyszymy doskonale. Proszę bardzo, jak Panu na imię?
Andrzej z Warszawy.
Witam, Panie Andrzeju.
Ja mam takie jedno pytanie, ponieważ Panowie mówiliście o tym, że przemysł stoczniowy jest w tej chwili w bardzo dobrej koniunkturze. I w zasadzie budowanie statków to jest świetny interes. I pytanie jest takie, czy nie można reaktywować stoczni poprzez jakby taką klasyczną metodę uwłaszczenia ludzi stoczniowców, ale w ogóle obywateli z kraju i z Polonii, którzy po prostu kupiliby akcje tej stoczni i byliby zainteresowani poprzez posiadanie akcji jak najlepszym rozwojem. W związku z tym no byłby to taki normalny układ, no bo cegiełki, nie wiem, jakoś były może w złym momencie, ale jeżeli wydaje mi się, że niezwykle cenną rzeczą byłoby to, żeby stocznia została w polskich rękach. Nawet jeżeli te polskie ręce są z zagranicy, to może nawet tym lepiej. To znaczy, żeby każdy, kto czuje się związany z naszym krajem, jest Polakiem, czy to w kraju, czy za granicą, mógł kupić akcję tej stoczni, żeby to stworzyć, że tak powiem, finansowo mocny organizm, który powinien w krótkim czasie przynieść nawet tym akcjonariuszom jakby konkretne zyski. Może nie duże na początku, ale jakieś wymierne. Czy w gronie osób, które zajmują się tematyką stoczni, istnieją, są fachowcy, ekonomiści, którzy potrafiliby stworzyć taki biznesplan, który pokazywał, jaka może być opłacalność tego. Może to jest jakieś rozwiązanie dzisiejszej rzeczywistości ekonomicznej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Dziękujemy, Panie Andrzeju. Pozdrawiamy. Prosimy Pana Andrzeja Jaworskiego.
Panie Andrzeju, ma Pan wiele racji w tym, co Pan mówi, tylko że bardzo ważny dla nas jest tutaj czas. I to, o czym Pan mówi, to jest rzecz, która wymagałaby dużo czasu. My natomiast, żeby tę stocznię jeszcze nie uratować stocznię gdańską, musimy to zrobić w ciągu kilku tygodni, dlatego w tej chwili podstawowym elementem jest szukanie inwestora krajowego, najchętniej inwestora państwowego. Natomiast w późniejszym etapie, kiedy stocznia będzie już mogła właściwie funkcjonować, jesteśmy w stanie przecież wymyśleć także moment właściwy do wprowadzenia tej spółki na giełdę i wtedy wszyscy zainteresowani będą mogli nabyć akcję.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Halo? No niestety komuś zabrakło odwagi. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie Halo?
Tak,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z drugiej strony kłania się Andrzej z Radomia.
Witam, panie Andrzeju.
Ja chciałem zadać dwa pytania. Czy to prawda, że właścicielem pochylni K3 jest spółka Synergii 99? A jeżeli tak, to co panowie robicie w sprawie odzyskania od tejże spółki, tej pochylni i czy jest to w ogóle możliwe? A jeszcze nawiązując do wypowiedzi poprzedników, szczególnie pana Kurskiego, chciałbym tutaj tak zasygnalizować pewną rzecz, że pan Szlanta swego czasu był odwoływany przy pomocy, pan Szlanta, źle powiedziałem, pan Jan Rejczak tutaj w naszym województwie dawnym radomskim odwoływany był przez, za pośrednictwem, że tak powiem, pana Jana Rokity i powoływany był na stanowisko wojewody radomskiego pan Janusz Szlanta. To wskazuje na powiązania pewnych ludzi z Platformy z panem Januszem Szlantą. Tyle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Prosimy, panie prezesie.
Panie Andrzeju, ma pan rację. Tereny pod Pochylnią są to tereny, które w tej chwili są własnością Synergii. Zdajemy sobie z tego sprawę, że sytuacja jest trudna, natomiast nie jest beznadziejna. I dlatego właśnie nasze działania w najbliższym czasie idą także w tym kierunku, aby nie tylko oddzielić obie stocznie, ale także, aby te tereny stały się własnością Stoczni Gdańsk.
Przyjmujemy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Prosimy bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochłonąć Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ireneusz Sopot.
Witam, pani Ireneusz. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica. Ja chciałbym szanownego pana przewodniczącego spytać, jak Solidarność Stoczni Gdańskiej jakie stanowisko zajęła w sprawie, o której było głośno tutaj na terenie i pewnie w całej Polsce, w sprawie procesu wytoczonemu panu Wyszkowskiemu przez pana Wałęsę. W końcu z tego, co można było obserwować, to panowie no z panem Wałęsą jakoś tam tak, dobrze staraliście się żyć.
Panie Ireneuszu, proszę zrozumieć, to nie temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Są także różni ludzie, którzy chcieliby rzeczywiście to, o czym rozmawiamy, rozbić, sprowadzić rozmowy na inne tematy. Nie dajmy się także prowokować. Prosimy ewentualnie skontaktować się z panem przewodniczącym osobiście, porozmawiać. Nie wykorzystujmy również anteny Radia Maryja do prowadzenia jakichś własnych zamysłów, utarczek czy dyskusji, bo jest to zupełnie niepotrzebne. Mamy zaproszonych gości, wyznaczony temat. Zechciejmy tego tematu trzymać się, a będzie to na pewno z większym pożytkiem dla nas wszystkich. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zenek z Rumi mówi.
Witam, pani Zenek.
Jestem marynarzem. Na emeryturze w tej chwili. Oczywiście członkiem Solidarności, więc te sprawy morskie bardzo mi są bliskie. Witam serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich gości. Oglądałem pierwszą część i chciałem też serdecznie podziękować za to, że w ogóle o tym mówicie. Ja mam takie pytanie do przewodniczącego Solidarności. W ratowanie Stoczni Gdańskiej był bardzo zaangażowany kapitan Bolesław Hutyra, świętej pamięci. On, o ile mi wiadomo, zdobył dość dużo dokumentów świadczących o tych nieprawidłowościach. Oczywiście zapłacił za to życiem, bo jadąc do Warszawy z dwoma kolegami zginęli po drodze. No i dokumenty zniknęły. Czy pan przewodniczący coś o tym wie i czy mógłby coś powiedzieć? Ja przejdę na odbiór i wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy, panie przewodniczący.
Nie dalej jak w piątek rozmawialiśmy z Andrzejem właśnie Jaworskim i z Tomkiem, z jego synem pana Bolesława Chutyry. Zresztą pana Bolesława Chutyrę znam nie tylko osobiście, ale wiele nocy, dni razem rozmawialiśmy. I mogę powiedzieć, że oczywiście są to bardzo trudne tematy. One dotyczą jednak mimo wszystko przeszłości, tego co było. I zaproponowaliśmy panu Tomkowi, by zorganizował grupę, z tym, że pod jego patronatem, bo ludzi, którzy właśnie tym tematem się zajmują, jest bardzo wiele, ale dochodzi do jakby takich tematów zastępczych. My jako Solidarność Stoczni Gdańskiej wspieramy, pomagamy wszelkim działaniom dotyczącym wyjaśnienia tamtych historii i również wyjaśnienia spraw związanych z tym zabójczym czy zbrodniczym przejęciem zarówno Stoczni Gdańskiej, jak i wszystkim, co się działo. Ale chcielibyśmy mieć jednego partnera. Dzisiaj tych partnerów jest bardzo dużo, stąd mam nadzieję, że jakby tą drogą wesprze się jego syna, który moim zdaniem ma największe prawo do tego, by dążyć do wyjaśnienia kwestii, którymi zajmował się nie tak dawno przecież jego tata.
Dziękujemy panu przewodniczącemu. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kogo witamy? Skąd telefon?
Hubert Głowacki z Warszawy.
Witam, panie Hubercie. Proszę bardzo.
Znaczy, ja chciałbym się dowiedzieć, bo swojego czasu, a propos stoczni, Radio Maryja zbierała pieniądze.
No i kolejny raz powraca ten temat, który już dzisiejszego wieczoru, nie wiem, 5 razy, 6, a może i nawet więcej wraz z panem przewodniczącym Solidarności wyjaśnialiśmy. Jakie jest pana konkretne pytanie?
Co się stało z tymi pieniędzmi?
O tym już mówiliśmy dzisiaj niejednokrotnie na antenie Radia Maryja. Zarówno pan przewodniczący mówił, co podziało się z funduszami, które były zbierane przez Solidarność na cegiełki, jak i również mówiliśmy także, co podziało się z tymi funduszami, które były zbierane przez Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Kogo tak? Witamy? Skąd telefon?
Ja bym zwrócił uwagę na taką
sprawę. Kogo witamy? Zadaliśmy konkretne pytanie.
Marian z Warszawy.
Witam, panie Marianie.
Ja bym chciał zwrócić taką uwagę, że nam jako narodowi nie powinno chodzić o jeden zakład taki czy inny, czy stocznie, ale chcę powiedzieć o stoczni. O stoczni to już był zamach, jak wyniesiono z Warszawy Centralny Zarząd Przemysłu Okrętowego. Bo już wtedy zaczęła się światowa polityka przeciwko naszemu rozbudowu i portu, i przemysłu okrętowego. To już był początek ówczesnych władz, które powołały KOR i inne rzeczy. Ale to tak do historii. Nam jest potrzebne pospolite ruszenie na zmianę systemu zarządzania, prywatyzacji i rozliczenia tych, którzy to wszystko robili. A naród, czy cegiełki, czy nie cegiełki, to nie pomoże. Musi być zmiana systemu i to wszyscy muszą zrozumieć, bo tak, po nas zostanie tylko zapach nieprzyjemny z tej działania, które do tej pory robiły wszystkie partie lewicowe, prawicowe. Po wojnie...
I o tej zmianie systemu właśnie w tym momencie, proszę pana, mówimy od samego początku naszej audycji, w jej pierwszej części w telewizji Trwam i także teraz w Radiu Maryja. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chcę dołączyć do audycji.
Kogo witamy, skąd telefon?
Michał z Gdańska.
Witam, panie Michale. Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Witam. Chciałem zadać pytanie odnośnie szkolnictwa. Czy tutaj panowie, a szczególnie pan tutaj doradca, czy są jakieś plany, że tak powiem, perspektywiczne, przyszłościowe? Transport morski, ważna sprawa tutaj w naszym kraju. Nie wiem, czy jak... Mamy dwie główne uczelnie, Szczecin i Gdańsk. I teraz pytanie, czy no jak tutaj panowie się odnoszą tutaj perspektywie do wpływu szkolnictwa na transport morski i stocznie.
Dziękujemy, panie Michale. Prosimy, pan Paweł Brzezicki.
Proszę pana, faktycznie mamy dwie wyższe szkoły i są to dwie z bodajże 4 szkół wyższych na świecie, które szkolą marynarzy. które szkolą marynarzy, którzy opuszczają tę szkołę, mają stopień akademicki i są bardzo dobrymi marynarzami. Nie ma żadnych planów, aczkolwiek ja słyszę dużo różnych głosów, żeby te szkoły zamknąć, ale absolutnie nie ma takich planów. Absolwenci tych szkół są bardzo dobrymi fachowcami, nie mają kłopotów większych z zatrudnieniem się w momencie, kiedy już odbędą w czasie nauki staż pływania na statku. Problem jest z tym stażem, z tego względu, że muszą być to polscy armatorzy, a tych polskich armatorów jest nie za dużo i też ilość statków nie jest w związku z tym wielka. Natomiast no jest to, te dwie akademie morskie są takim wyróżnikiem Polski jako państwa morskiego. Ja myślę, że jest błędem mówienie, że skoro nie pływa na polskim statku, to nie powinna go Polska kształcić. To jest nieprawda. Tak samo moglibyśmy pozamykać, nie wiem, akademie medyczne czy uniwersytety, ponieważ nie 200 czy 300 osób w roku, a tylu jest absolwentów szkół morskich, a setki tysięcy absolwentów innych uczelni opuszcza Polskę i pracuje dla kogoś, no po prostu u kogoś innego. To jest inwestycja w ludzi, to jest inwestycja w polską młodzież i absolutnie tutaj, przynajmniej ja jako doradca pana premiera, ale też pan wiceminister transportu i budownictwa, pan Wysocki, jest tego samego zdania, te szkoły będą i będą się rozwijały.
Przyjmujemy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Ja dzwonię z Kanady.
Jak panu na imię? Jak panu na imię?
Janusz.
Witam panie Januszu, proszę bardzo, do pytania.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich szanownych gości zaproszonych do studia Radia Maria. Pozdrawiam ojca redaktora, ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Ja już mówiłem kiedyś, wiele lat temu, a było to chyba w roku 1998, poprzez Radio Maria oczywiście w obronie Stoczni Gdańskiej. I teraz mam przyjemność przypomnieć, że wszystkie kopalnie, huty, stocznie, to jest to znaczący majątek narodowy, nasz majątek. Cały przemysł w Polsce jest własnością narodu polskiego i Polacy powinni być głównymi i jedynymi spadkobiercami i użytkownikami. Polacy nie ulegając fałszywej antypolskiej propagandzie w mediach polskojęzycznych, powinniśmy wszyscy razem, stoczniowcy, wszyscy hutnicy, górnicy i rolnicy, zjednoczyć siły i pod polskim przywództwem udaremnić dalsze plany szatańskie w bezkarnym złodziejstwie. Natomiast to, co zostało ukradzione, powinno czym prędzej powrócić jako polskie, jakby te przysłowiowe nasze polskie dziadka kamasze do macierzy. To, że my tułamy się po świecie za chlebem, to, że wymordowano nam najlepszych Polaków, dokonano olbrzymich zniszczeń.
Tak, panie Januszu, ale to oczywiście to jest historia, rozumiemy rzeczy bardzo ważne, ale my w tym kontekście naszego dzisiejszego tematu chcielibyśmy rzeczywiście akcenty te zasadnicze, fundamentalne położyć na polski przemysł stoczniowy. Proszę pana Andrzeja Jaworskiego.
Panie Janusz, no ma pan rację, dlatego robimy wszystko, aby stocznia była w polskich rękach i robimy wszystko, aby spojrzeć jeszcze raz na te kontrakty, na te umowy i zrobić wszystko, aby, jeżeli będzie to możliwe, je unieważnić.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo, Radio Maria. Dziwne rzeczy dzisiaj się dzieją z telefonami, ale cóż, bywa czasami tak. Za chwilę będziemy przyjmować kolejne telefony. Już ktoś telefonuje, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witam?
Mówi Zofia z Wałbrzycha.
Witam pani Zosiu.
Ja chciałam powiedzieć, że bardzo zaniepokoiłam się stwierdzeniem panów takim, bo pamiętam, jak pan Krzaklewski w Radiu Maria mówił jeszcze przed wyborami.
Czym pani się zaniepokoiła, żebyśmy wiedzieli,
do czego się odnieść? Inwestora strategicznego. Chodzi o to, że pan z zagranicy dzwonił, mówił o tym, żebyśmy akcje wykupili, a w odpowiedzi pan przewodniczący powiedział, że nie ma na to czasu, po prostu trzeba inwestora. No mnie się wydaje, że inwestor znajdzie się znowu ktoś bardzo...